decyzja o odbudowie Warszawy była jedną z takich kluczowych dla rządu komunistycznego w kwestii legitymizacji jego władzy, ponieważ PKWN, Krajowa Rada Narodowa musiały się jakoś uwiarygodnić przed polskim społeczeństwem jako władze polskie, komunistyczne, ale w jakiś sposób polskie. Że nie stoją za nimi tylko bagnety Armii Czerwonej, ale też realizują interes narodu polskiego. Na przełomie 1944 i 1945 roku rozważano różne koncepcje stolicy nowego państwa. Rząd komunistyczny w styczniu 1945 roku postanowił jednak, że do Warszawy sprowadzi się, że to będzie stolica Polski, że stolicę należy odbudować. I to była z punktu takiego propagandowego bardzo dobra decyzja, ponieważ było naturalne, oddolne dążenie polskiego społeczeństwa do tego, żeby Warszawę odbudować. Nie wiedziano jeszcze, jak jest ona zniszczona, że Śródmieście, że Muranów, te rejony leżą zupełnie w gruzach. Kamienice są albo wypalone, albo wyburzone do cna, ponieważ okupant niemiecki już po skończonym powstaniu warszawskim systematycznie burzył, żeby kamień na kamieniu nie został, kolejne kwartały stolicy. Więc komuniści postanowili odbudować Warszawę już 3 stycznia 1945 roku, czyli przed wejściem Armii Czerwonej i Kościuszkowców do Warszawy. To, że zdecydowano się odbudować Warszawę, to nie znaczy, że zdecydowano się odbudować w kształcie przedwojennym. Dlatego, że przedwojenna stolica nie była zbyt funkcjonalna. To było miasto bardzo gęsto zabudowane o wąskich uliczkach, co było rezultatem tego, że zaborca rosyjski przez całe lata ograniczał rozbudowę Warszawy ze względu na to, że miała ona strategiczne funkcje pełnić, była też twierdzą. Więc postanowiono Warszawę odbudować w innym kształcie. Dyskusje na temat przebudowy Warszawy toczyły się jeszcze w okresie przedwojennym, ale także pod okupacją. Tworzenie przelotowych arterii komunikacyjnych, no ale też duży wpływ na kształt odbudowy Warszawy miały nowe koncepcje związane ze środowiskiem komunistycznych architektów, którzy dążyli do zmiany funkcji miasta, wprowadzenia nowych trendów urbanistycznych i architektonicznych. W 1944-1945 roku jeszcze nikt nie mówił o socrealizmie. To dopiero w przyszłości miało się pojawić to hasło socrealizmu jako jedynej metody w sztuce, także w architekturze. Te decyzje u progu odbudowy Warszawy dotyczyły tego, w jakiej mierze zachować zabytki Warszawy, a w jakiej mierze przebudować Warszawę, ponieważ generalnie na świecie był wówczas trend, żeby nie odbudowywać miast w kształcie sprzed ich wyburzenia, zniszczenia, tylko żeby miasta budować jakby od nowa, zachowując jedynie te fragmenty, czy tą tkankę, która pozostała niezniszczona. W Warszawie dzięki zabiegom grupy architektów i historyków udało się wywrzeć nacisk też na władzę, żeby odtworzyć znaczną część tej tkanki historycznej, nie tylko Stare Miasto, ale cały Trakt Królewski, żeby odtworzyć część pałaców, zachowanych kamienic, ale też kościołów na przykład. Dziś nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele z tych kościołów zostało odbudowanych w tym pierwszym okresie powojennym. Ale jednocześnie budowano nowe osiedla. Władzom zależało na tym, żeby rozrzedzić zabudowę, żeby była ona zdrowsza, żeby była przestrzeń, żeby było powietrze, żeby było światło, żeby były większe możliwości komunikacyjne. A do tego później jeszcze doszły założenia socrealistyczne, które miały zmienić funkcje społeczne w ogóle poszczególnych kwartałów. I tutaj mamy przykłady w postaci marszałkowskiej dzielnicy mieszkaniowej, ale też osiedla Muranów w Śródmieściu. Dziś, gdy pójdziemy tam sobie pozwiedzać, to widzimy takie typowe dla tego okresu i nurtu socrealistycznego budowle. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że odbudowa Warszawy ciągnęła się bardzo długo. Było kilka etapów tej odbudowy. Takim symbolicznym momentem było otwarcie trasy wschód-zachód, trasy WZ, która też była dosyć dużym osiągnięciem urbanistycznym, w której się soczewkowały wszystkie te problemy, o których mówiłem wcześniej, czyli kwestie tego, jakie zabytki zachować, o które nie walczyć, kwestie nowych rozwiązań komunikacyjnych. Sama decyzja, żeby na przykład ratować Kościół Świętej Anny, wzmacniać skarpę, żeby się on nie zawalił. Sama decyzja, żeby ratować Pałac Radziwiłłów, w którym później powstało Muzeum Lenina, a z kolei inne budynki zniszczyć. To wszystko były decyzje, o które prowadzono dyskusje między historykami, architektami, ale też z udziałem władz politycznych. Bo tu trzeba podkreślić, że bardzo dużą decyzję na kształt odbudowy Warszawy miały władze polityczne. Wiemy, że miłośnikiem architektury, entuzjastą architektury był na przykład Bolesław Bierut. To był jego konik. Takim symbolicznym momentem, który uznajemy za zakończenie odbudowy Warszawy, jest tak naprawdę odbudowa Zamku Królewskiego, którego bryłę ukończono w 1974 roku po decyzji Biura Politycznego, już wówczas z Edwardem Gierkiem na czele, żeby Zamek Królewski odbudować. Natomiast same prace wykończeniowe, wyposażeniem Zamku Królewskiego trwały w sumie do końca PRL-u, bo w 1988 roku całkowicie zakończono. Więc można powiedzieć, że stolica była odbudowywana przez cały okres tej tak zwanej Polski Ludowej z różnym natężeniem. I chodząc po dzisiejszej Warszawie widzimy różne etapy tej odbudowy i widzimy też, jak wiele znaczenia dla tej odbudowy miały decyzje polityczne. Przyjęcie takich, a nie innych założeń urbanistycznych. Bardzo ciekawym zjawiskiem jest też to, że już po odbiciu Warszawy przez Armię Czerwoną i przejęciu władzy przez rząd komunistyczny w Warszawie, również te władze przeprowadzały wyburzenia w niektórych rejonach. Na przykład na ulicy Marszałkowskiej, na Chłodnej wyburzano stare kamienice z końca XIX, początku XX wieku, które uważano za mało wartościowe historycznie. Symbol tej epoki, którą chciano pożegnać. Tej epoki, w której rządziła burżuazja, kapitalizm itd., itd. Ale też na przykład przy okazji budowy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, który jest takim sztandarowym symbolem socrealizmu w Warszawie, również wyburzono sporo istniejących na tym ogromnym terenie, który stanowił później Plac Defilad, ale też Plac Pałacu Kultury i Nauki. Tam również wyburzono sporo istniejących kamienic. Dr. Konrad Rokicki, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie.